Rozdział 5. Żołnierska sala leżała w gruzach. Na stołach i na podłodze rozbite skorupy porcelanowych misek bielały w gęstym mroku jak oskrobane z włókien wyschłe kości. Ściągnięte z łóżek sienniki zwieszały się ku ziemi bezwładnie, jakby były zabite. Z szaf, jak z otwartych, wypatroszonych brzuchów wylewały się szmaty i stłamszone leżały na ziemi. Pod nogami szeleściły zwały podartych, zduszonych książek. W powietrzu unosił się stęchły, piwniczny, trupi zapach, jakby te szmaty, sienniki, skorupy i książki, porozbijane i poszarpane, gniły i rozkładały się dalej. Siny kwadrat okna otwartego w noc rozkwitł jak olbrzymim kwiatem czerwoną rakietą. Strzelano z wysokiej wieży koło bramy. Łagodne światło bezszelestnie spłynęło po oknie jak świeża krew. Cienie zachwiały się, zawahały jak rozkołysana woda i podniosły się do góry. Korzystając ze światła zajrzałem do szafy. Wygarnięto z niej wszystko, cokolwiek nadawało się do użytku, resztę zniszczono. Na dnie domacałem się w garnku ocalałych płatków kartoflanych. Zaszeleściły w palcach jak suche, pokruszone liście. Rakieta spłynęła na bruk, podskoczyła kilkakrotnie, błysnęła silniej czerwienią i zgasła. Zrobiło się zupełnie ciemno. Podszedłem do łóżka i pomacałem ręką. Palce poszerowały po szorstkim sienniku. Koca nie było. Ukradli. W głębi sali ktoś z jękiem poruszył się na łóżku. Przeleciał jakiś przenikliwy strzęp szeptu, stłumiony. Urwany chichot rozpłynął się w nagłym chrzęście słomy. Umilkło. Cygan? Cygan, bracie, to ty? Zapytałem z ogromną ulgą. Ruszyłem od szafy i, czepiając się łóżek, brnąłem w głąb sali. Rozbite szkło zachrzęściło pod nogami. Cygan! Jesteś? Zatrzymałem się niepewnie i czekałem w napięciu. A gdzieżbym był, jak mnie tak wszystko pieruńsko boli? Zajęczał w ciemności cygan. Siennik znów zachrzęścił niespokojnie. Ten naród ludzki, co oni narobili? Żebym ja był, tego nie dożył. Nie było nikogo, nikt po jedzenie nie poszedł. Nikt nie przyniósł kolacji? Krzyknąłem z rozpaczą. Poczułem nagły, przejmujący głód. Oparłem się o stół, namacałem krzesło, usiadłem. Nie ma kolacji, powtórzyłem machinalnie. A jutro transport i znowu jeść nie dadzą. Nie było nikogo, nikt nie pilnował, ciągnął płaczliwie cygan, zachłystując się słowami jak płaczem. Wpadli do sali, wszystko rozbili, rozkradli. Panie tatku, żebyś pan widział, żebyś pan tylko widział, to by panu chyba serce pękło. Książki pana porozdzierali. Panu Koli zabrali papierosy. Polak Polakowi. O Boże, miłosierny, zlituj się nad nami. I mnie buty wzięli. Ledwo garnitur wybroniłem. Pod głową go miałem. Nie trzeba było surowego barana jeść. To byś dzisiaj także nakradł. Szykują się chłopaki na transport, nie dziwota, że kradną, rzekłem drwiąco. Ścisnąłem z żalu zęby i kopnąłem walający się pod nogami czerp miski. Potoczyła się z brzękiem po betonie. Szykują się, żeby im tak w boku szykowało, zaklął cygan, pochlipując. A pan redaktor przyszedł i książki z pana szafy także zabierał. Powiedział, że pan pewnie nie wróci, to szkoda zostawiać. Jemu się przydadzą, bo pojechał do pana generała Andersa. Redaktor? Co mi zupy dawał? Pojechał? Jednak pojechał. Beze mnie. Uczułem znowu, że jestem głodny. A pan chorąży siedzi w bunkrze i pan Kola siedzi w bunkrze, ciągnął monotonnie cygan. Czerwona rakieta znów rozjarzyła się na granatowym niebie, Obok wykwitły zielone, pomarańczowe i żółte, razem bukietem spłynęły na ziemię. Czarna twarz cygana powlokła się jak rtęcią trupim neonowym światłem i zapadła się w mrok.
— A mówili, że pana chorążego i pana Kole za karę do Polski odeślą.
— Przecież Kolka chciał jechać do Włoch — zawołałem w zdumieniu. — No to się w Polsce spotkają ze Stefanem. Już on ich zakapuje. A panu chorążemu szafkę rozbili, aparat fotograficzny zabrali i pieniądze. O Boże, Boże. Mnie podłożyli.
Nie kłam, nie kłam, parszywy cyganie, bo ci znowu mordę nabiję. Sameś pieniądze ukradł. Podpatrzyłeś, jak tata chował.
Odezwał się z dołu syn chorążego. Łóżko zaskrzypiało z pasji.
O, udało się panu wrócić.
Ucieszyłem się uprzejmie.
Tatuś martwił się o pana. Niech się tata martwi o siebie. Jak głupi bić się.
Burknął syn chorążego.
Ja tam sobie radę dam. Głupi nie będę i w transporty do Polski nie pojadę.
Dodał z lekceważeniem.
Przywiózł pan co? Przywiozłem,
odparł.
Ale nie barana. To lepsze od barana, posłuchaj pan.
Pogmerał, a z ciemności wydobył się oburzony kobiecy pisk.
Niemrę kupiłem. Przeciągnąłem przez dziurę. Znajome kowboje na warcie stali.
Ale pan ma szczęście, westchnąłem zazdrośnie.
Pan by też mógł mieć, jakby pan pochodził. A pan tylko w książkach siedzi. Samo nie przyjdzie. Grunt, aby dziś.
A jutro? Jak będzie transport?
A jutrze, będzie jutro gadać.
Ostatnie słowo zachrypiało w ziewnięciu.
Chłopaki się nie dadzą.
Tak pan myśli?
Ale szykują się do obrony,
zapewnił z przekonaniem.
Tam!
Machnął ręką w stronę rozświetlonego rakietami podwórza.
Grunwald robią. Ale my zrobimy lepszy. Ile chłopaki Browningów mają, a granatów, a karabinów, a rozpylaczy. Co pan myślisz, że tylko rakietnice na Grunwald? Jak ustawią ze dwa CKM-y na strychu, jak pluną... Co, okeje, nie uciekną?
Podniósł się na łóżku, jakby chciał wstać. Lecz tylko owinął kobietę kocem, aż poczuł jasnych, puszystych włosów, opadł z westchnieniem na łóżko i wsadził rękę pod koc. Niebo grało wszystkimi kolorami. Fontanna rakiet przepływała przez powietrze, opadała rozżarzonymi kroplami na dno ciemności, rozpryskiwała się na niebie. Czerwony dach koszar mienił się upiornie na tle nieruchomego nieba, które nabiegało raz po raz granatowym sokiem.
— Grunwald robią
— rzekłem do syna chorążego. — Jutro mieli go powtarzać. — Uważaj pan, żeby jej jutro nie znaleźli, bo szkoda.
— A, wielkie zmartwienie!
Głos mu nieco drgnął, jakby w zadyszce.
— A niech ją złapią! Będzie mi potrzebna, albo co? A może pójdę z nią do chłopaków i będziemy siedzieć na strychu? Tam są myliny, że ich diabeł nie znajdzie. Jak skończą akcję, to się wyjdzie i dobra. Do następnego razu.
Podobnież do Koburga transport ma iść, odezwał się cygan.
Jak ja pojadę, kiedy ja taki chory? Może mnie nie wezmą? Pan umiesz po angielsku, to pan kowbojców poprosisz, panie tatku.
Leżał okryty i oddychał ciężko jak zdychające zwierzę. Wparł we mnie świecące odbiciem rakiet oczy. W czarnej, zapadłej twarzy błyszczały niesamowite, jakby niefosforyzowane. Co ty sobie wyobrażasz, że będę się złodziejami zajmował? Szkoda, że ciebie nie udusiłem, jak jechaliśmy do Dachau. To byś nie miał kłopotu dzisiaj. Rzekłem z pogardą. Syn chorążego zachichotał i pokręcił się na łóżku. Sam muszę się schować przed transportem. Potem będzie łatwiej o jakąś funkcję w obozie. Prowiantowego albo sekretarza, dodałem łagodniej. Bo co innego robić?
Idź pan na Grunwald,
poradził syn chorążego. Jak się skończy, to się pan tu prześpisz, bo ja mięso idę gotować. Wstałem od stołu i brnąc po książkach dotarłem do drzwi. Naraz otwarto je z drugiej strony i z czarnej nocy korytarza zamigotała w świetle żółtej rakiety ostra, ciemna twarz o wpółotwartych ustach. Rakieta spłynęła w dół, a błyszczące okulary nabiegły różową poświatą. — Profesorze, to pan? — krzyknąłem histerycznie. Podprowadziłem go do stołu. — Szukał mnie pan? Profesor był wciąż w skórzanym tyrolskim stroju. Po białych, z rzadka porosłych czarnym włosiem kolan przesuwały się kolorowe cienie. Ogarniały bawarską koszulę, wspinały się po twarzy i przez sufit uciekały przez okno. — Szukałem — rzekł profesor. — Miałem przecież być u pana. Zadbałem dla pana o dobre miejsce przy ognisku. Zaraz się zacznie. — Gdzież pan był tyle czasu? Klepnął się po kolanach. Sięgnął do kieszonki. Zmięty, pokruszony papieros przewinął się przez palce i rozżarzył się w ustach nikłym płomieniem, napędzając czerwień w wargi, kładąc się słabym refleksem w rozpadlinach twarzy. Nie wiem. Gdzie byłem doprawdy? Rzekłem słabo. Opuściłem głowę i zapatrzyłem się w podłogę. Przedarty leżał na ziemi drzeworyt z bohaterskich, wesołych i chwalebnych przygód Sowizdrzała, dziewczyna z nagimi piersiami grająca pod ścianą na gitarze. Gdzieś łaziłem po obozie. Czy to nie wszystko jedno? Konwenanse towarzyskie tu? W przeddzień transportu? I tak jutro nie spotkamy się więcej. Ziemia jest mała, zawołał profesor. Zaciągnął się papierosem. Puszysty kłąb dymu błysnął różowym podbrzuszem i wypiąwszy siny grzbiet, rozpłaszczył się pod sufitem. Oczywiście, że się spotkamy. Nie na tej, to na innej łące. Wrócił do swojej ulubionej myśli. Tylko... Naraz zesztywniał w półsłowa.
Zastrzelili ją,
rzekł po chwili, odrzucając niedopałek.
Zastrzelili ją na bramie. Poszła na spacer.
Ta pańska sąsiadka?
Ta, co przyjechała z Pilzna. Moja sąsiadka z domu. Jak wyjeżdżałem we wrześniu, była jeszcze dzieckiem. Nieraz dawniej kupowałem jej ciastka, wie pan. Były takie z kremem, truskawka na czubie.
Zajrzał mi w oczy niepewne, czy przypominam.
Kolegowałem z jej ojcem. Dodał tonem wyjaśnienia. A teraz patrz pan.
Uderzył mnie dłonią po ramieniu.
Jaka wypierśna kobieta. Już ją prawie miałem w ręku. Już ją obmacywałem i co za nieszczęście.
Sięgnął znów do kieszeni. Pogrzebał w niej natarczywie. Nie znalazł. Westchnął ciężko i podparł głowę rękoma.
Co za nieszczęście.
Powtórzył jakby sennie.
Cóż robić?
Pomilczał, pokiwał głową.
Chodźmy na Grunwald. Zdecydował się.
To ja byłem z nią. Byłem z nią w lesie. Rzekłem niespodziewanie dla samego siebie.
Przy mnie zastrzelili ją. A pan mi o Grunwaldzie.
Zerwałem się z łóżka. Profesor podniósł głowę, ciężko dźwignął się, jakby wychodził z wody, zakołysał się i chwycił mnie za ręce. Brązowy jeleń wytłoczony na pasku łączącym szelki drgał w świetle rakiet jak żywy. Na kościstej twarzy profesora światła mieszały się i nabrzmiewały. Czerwień bełtała się z zielenią, szły razem ku czołu, podpływały pod sufit, a na ich miejsce wylewały się różowe, niebieskie i żółte światła i osadzały pod brodą, w kątach ust, pod oczami, w zagłębieniach uszu, jak farby na portrecie. Twarz profesora grała wszystkimi kolorami tęczy. Pęczniała od środka, puchła. Policzki wydymały się jak szkliste, mieniące się banie, jakby profesor dusił się od światła. Nagle puścił ze świstem powietrze i rozwarłszy szeroko usta, ryknął ogromnym, huczącym śmiechem. Dusił się dobrą chwilę od śmiechu, ściskając mi coraz silniej ręce, a światło nabiegło mu natychmiast w otwarte usta i zakotłowało się w nich różnobarwnie. — Profesorze, niech pan przestanie! — krzyknąłem, wyrywając ręce z uścisku. — Pan oszalał!
— A ja myślałem, że będę spał z nią dzisiaj. Przyszykowałem kolację. Nawet prześcieradło dostałem. A pan z nią. Młodości, młodości.
Trząsł się całym ciałem od śmiechu. Wielki, chudy, obrzydliwie kolorowy.
Przecież to była taka zwyczajna. Ja ją chciałem.
Nagle zachwiał się. Zakasłał się gwałtownie i schylił ku ziemi, charcząc. Cała sala, wypełniona światłami, kołysała się jak okręt. Kolorowe sienniki, stoły, ściany, miski, książki mieniły się i wirowały jak jaskrawe kule.
— Widzisz, profesor?
— odezwał się z kąta syn chorążego.
— Nie trzeba było kochać się na starość. Dziewczyny nie dostałeś, ale gruźlicę i Grunwaldu nie zobaczysz.
— Leż, leż, cholero!
— dodał niecierpliwie, a łóżko zachrobotało.
— Kręci się, jakby jej kto smoły nalał.
— Grunwald, prawda, Grunwald.
Profesor wyprostował się. Twarz powlokła się meduzim blaskiem, zgasła wraz z ostatnią rakietą i poszarzała jak wystygły popiół.
— Chodźcie wszyscy na Grunwald! —
Za oknem, w mroku, który zgasił rakiety, buchnął nagle rudy płomień. Polizał czarne okna jak łaszący się pies i rozkołysał sobą mrok jak dzwon. Cienie drzew wydłużyły się aż ponad dach i chwiały się jak świece.
— Chodźcie wszyscy na Grunwald!
— zapiał profesor. Pociągnął mnie do okna.
— Zobacz pan! Zobacz pan!
— wołał niecierpliwie. Obrócił się ku sali.
— Chodźcie wszyscy!
— rzekł prosząco.
— Weź pan dziewczynę. Niech i ona zobaczy.
Wychyliłem się za parapet. W czarnej misce podwórza naokoło drgającej bani płonącego stosu, który rozbity wiatrem rozwiewał się jak grzywa pędzącego konia, stał milczący tłum. Błyski ognia ślizgały się po twarzach i nasycały je krwią, którą zaraz wysysała ciemność. Suche deski płonęły z trzaskiem, a odpryski odlatywały w mrok. Światło rakiet umilkło.
— Był pan w kościółku, w osiedlu niemieckim? — Nie?
Profesor już się opanował. Mówił poważnie, prawie surowo. Twarz jego odziana w mrok stała się znowu ostra i zmęczona.
— Ja tam codziennie chodzę. Spokojnie. Pełno Boga, aż się wylewa. Amboneczka w okieneczkach krateczki, maleńki ołtarzyk, sentencje z Biblii na ściankach, a pod jedną ze ścianek krzyżyki. Na krzyżykach klepsydry, sami esesmani. Rozumiesz pan? A kwiatów pod krzyżykami zatrzęsienie kwiatów. W oczach jego płonął rudy blask ogniska. Tak Niemcy czczą swoich zmarłych.
A my?
Mruknął z ubolewaniem. Pies z kulawą nogą nie zadba, jak człowiek zdechnie. Syn chorążego wstał z łóżka i przyczłapał nagi do okna. Dziewczyna w nocnej koszuli sunęła za nim cicho jak duch. Czarny cygan podparł się na łokciu i z zazdrością patrzył w okno.
— My?
— powtórzył profesor w zamyśleniu. — My jesteśmy tuż przy nich. — My. — Patrzcie — krzyknął drapieżnie. — Patrzcie na ognisko. — Na to czekam. — To, Grunwald. Na stos dorzucono świeżych sosnowych gałęzi. Ogień przygasł, powiało gęstym, brudnym dymem. Wiatr odparł dym. Płomień bryznął pod niebo. Z tłumu wytrząsł się ksiądz w sutannie. Biały kołnierzyk ściskał rudą szyję. Ksiądz podniósł obie ręce, jakby błogosławił. Gdzieś z głębi ciemności wywleczono człowieka w mundurze sesmańskim. Hełm z brzękiem spadł na beton dziedzińca. Tłum buchnął śmiechem. Człowiekowi wciśnięto z powrotem hełm na głowę. Ksiądz ujął go za ramiona, dźwignął z wysiłkiem i wśród okrzyków tłumu cisnął człowieka w ogień. Twarz stojącej obok mnie dziewczyny poszarzała jak popiół. Oczy jej jak dwa węgle żarzyły się przerażeniem. Zgasły, przykryte powiekami. Wczepiła we mnie kurczowo palce.
Was ist los?
Zaszeptała, szczekając zębami. Pogłaskałem ją uspokajająco po chłodnej dłoni. Wparła się we mnie całym ciałem. Podnosił się od niej zapach, bił w nozdrza i wdrążał się w ciało.
Was ist los?
Usta jej skrzywiły się. Odgarnęła włosy z nad czoła.
Ruchik, ruchik kind,
rzekł łagodnie profesor. To pali się kukła SS-mana. To nasza odpowiedź. Na krematoria. I na kościółek. I na martwą dziewczynę. Warknąłem przez zęby. Sięgnąłem dłonią do tyłu. Ciepłe ciało dziewczyny przylgnęło do mnie szczelnie i drżało z podniecenia i strachu. Dyszała mi prosto w kark parnym, gorącym oddechem. Przed tłum wystąpił aktor. Gruby, mały, ogarnięty blaskiem jak czerwonym płaszczem i podczas gdy ksiądz ciskał w ogień coraz to nowe kukły, które, jak podlane naftą, rozrywały się słupem płomienia i skręcały się w tym ruchu jak żywe, on podniósł ramiona w górę, uciszył krzyczący tłum jednym gestem dłoni, rozszczepił go wzdłuż szerokiej ulicy, dźwignął głowę ku ciemnym dachom koszar i dał znak. Buchnęły kaskady rakiet, niebo zapaliło się jak choinka, trysnęło bengalskimi ognikami i spadało kroplami na ziemię. Ze strychów odezwały się długie serie karabinów maszynowych. Dymne pociski szły popielatymi smugami przez niebo jak stada dzikich gęsi. Tłum, objęty pożarem rakiet, zajaskrawił się wraz z całym podwórzem, które kłębiło się i wirowało jak gnana wiatrem bańka mydlana.
Niech umarli grzebią umarłych, rzekł w zadumie profesor. My, żywi, idźmy z żywymi.
Policzki jego, zanurzone w tygiel rakiet, znów nabrzmiały i napęczniały. Naraz profesor zarechotał po raz drugi śmiechem.
Żywi, z żywymi, ha, 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 ha. Żywi, z żywymi, tak jak oni, na zawsze. Patrzcie.
Wyciągnął rękę w stronę hali. Tonącej w mętnym mroku, spod jej cienia, jak Spod olbrzymiej skorupy na wpół otwartej ostrzem ognia, między kamiennymi ścianami budynków, zamazanych cieniem drzew, po dziedzińcu poesesmańskich koszar, na którym w rocznicę bitwy pod Grunwaldem rzucano na stos słomiane kukły żołnierzy z SS, w przededniu transportu, który wszystko miał zniszczyć i rozproszyć bezpowrotnie ludzi, głucho, zacięcie wbijając w beton takt, szedł batalion i śpiewał.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.